Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Wasze świadectwo i odwaga poruszyły me serce, powiedział papież do ofiar trzęsienia ziemi w środkowych Włoszech, z którymi spotkał się w Watykanie. Do słuchania głosów młodzieży i angażowania jej w apostolskie działania Ojciec Święty zachęcił uczestników włoskiego kongresu duszpasterstwa powołaniowego. Także przed tymi, którzy ryzykując życiem docierają tutaj do Bangladeszu, nie stoją żadne perspektywy. Powiedzieli o uchodźcach z Birmy z ludu Rohingya miejscowi misjonarze ksawerianie. 5 stycznia wita Państwa Tomasz Matyka, zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Najgorsze, co mógłbym dzisiaj zrobić, to prawić wam kazania, dlatego też wasze świadectwa uczyniłem moimi słowami. W ten sposób Franciszek odniósł się do wypowiedzi ofiar trzęsienia ziemi, które, jak wyznał, dogłębnie poruszyły jego serce. Ojciec Święty spotkał się z nimi na specjalnej audiencji w Watykanie. W improwizowanych słowach skomentował usłyszane świadectwa.
Una parola che è stata come un ritornello, no?
Słowo, które powracało jak refren, to odbudować. Rafaele powiedział zwięźle i z naciskiem: odbudować najpierw serca, potem domy. Odbudować, mówił ksiądz Luciano, tkankę społeczną i ludzką. Odbudować wspólnotę kościelną. Przychodzi mi na myśl człowiek, którego spotkałem w jednym z tych zniszczonych miasteczek, a który mi powiedział: po raz trzeci zacznę odbudowywać swój dom. Zacząć na nowo, nie dać się pokonać, nie ulec zgorzknieniu. Ból jest ogromny, rany serca są wielkie. Słowa o odbudowie to niezwykły optymizm, że jutro będzie lepiej. Optymizm potrzebny jest, by przez chwilę iść naprzód, ale nie ma treści, jaką ma natomiast nadzieja. Dziś potrzeba nadziei, by odbudowywać, a robi się to rękoma i jest to kolejne słowo, które mnie dotknęło.
Franciszek mówił o rękach obejmujących w cierpieniu bliskich, rękach strażaków i ratowników wyciągających poszkodowanych spod gruzów, rękach lekarzy i pielęgniarek leczących rany, rękach pomagających innym i ręce Boga, która w tym czasie wspierała ich w trudzie. Wstań, idź i nie lękaj się. Pod takim hasłem odbył się w Rzymie Krajowy Kongres Powołaniowy zorganizowany przez włoski episkopat. Do tych słów nawiązał papież, przyjmując w Watykanie jego uczestników. Przypomniał uwolnienie świętego Piotra z więzienia w Jerozolimie. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, anioł powiedział do niego: wstań, a on uczynił to z pośpiechem i wyszedł. Kiedy jednak zapukał do domu matki Marka, ociągano się z otwarciem mu drzwi. Ojciec Święty zachęcił księży i siostry zakonne, by nie zamykali drzwi przed młodzieżą, ale mieli je stale otwarte, modląc się o powołania. Podkreślił też konieczność zaangażowania młodych ludzi w konkretne zadania oraz wskazał na potrzebę umiejętnego słuchania ich problemów i projektów. W Birmie nie chcą populacji Rohingya, powiedział ojciec Silvano Garello, przypominając o trudnościach oraz prześladowaniach, jakich doświadcza ta grupa etniczna w swojej ojczyźnie. Ale dodał, iż to nie wszystko, bowiem także przed tymi, którzy ryzykując życiem docierają tutaj do Bangladeszu, nie stoją żadne perspektywy. Droga, jaką przebywają ci uchodźcy, wiedzie przez morze lub rzeki przepływające na granicy między dwoma państwami, w wyniku czego wielu z uciekinierów ginie z powodu utonięcia. Przykład na to stanowi opublikowane wczoraj przez CNN zdjęcie ciała niespełna 2-letniego chłopca Mohammeda Shohayeta na brzegu rzeki Naw. Ojcowie ksawerianie potępili zarówno politykę rządu birmańskiego, który według niektórych źródeł rozpoczął kolejną ofensywę w regionie, skąd Rohingya pochodzą, jak i władz w Dachce, opierających się przed przyjęciem uchodźców. Jeśli Dambazao nie interesuje się rozwiązaniem braków w zapewnieniu nam bezpieczeństwa, powinien milczeć. Tak na oświadczenie nigeryjskiego ministra spraw wewnętrznych odpowiedział przedstawiciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii w stanie Kaduna. Wyznawcy Chrystusa negatywnie odnieśli się do wypowiedzi członka rządu, który potępił wskazywanie przez nich na fakt, iż ataki pasterzy z plemienia Fulani na chrześcijańskie wioski na przeciągu zeszłego roku mają pewne rysy prześladowań religijnych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
dlaczego Kościół stara się o zachowanie godności osoby od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o wartości życia ludzkiego z księdzem Janem Kobakiem, diecezjalnym duszpasterzem rodzin diecezji rzeszowskiej, rozmawia Artur Sołek. Przy mikrofonie Tomasz Matyka, zapraszam na audycję przygotowaną przez Radio Via z Rzeszowa.
Dwudziestego 8 grudnia, tuż po świętach Bożego Narodzenia, Kościół katolicki wspomina tak zwanych świętych młodzianków, czyli dzieci pomordowane na rozkaz króla Heroda, który na wieść o narodzeniu Jezusa Chrystusa obawiał się utraty swojej władzy i kazał wymordować wszystkie niemowlęta, wszystkich chłopców do wieku 2 lat. Ja tylko przypomnę, że 2-letnim, a nawet młodszym chłopcom, którzy zostali zamordowani w Betlejem, święty Ireneusz, święty Cyprian, święty Augustyn, a także inni ojcowie Kościoła nadali tytuł męczenników, a ich kult tych młodzianków datuje się od pierwszego wieku po narodzinach Chrystusa. Wśród ewangelistów jedynie święty Mateusz przekazał nam informacje o tamtych wydarzeniach. Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski, i w obawie, by Jezus Chrystus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w ten bardzo podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa. Każdego roku w ten dzień w Rzeszowie odbywa się Marsz za Życiem, który jest okazją do przypomnienia fundamentalnych spraw związanych z ochroną życia, nie tylko tego poczętego. W ostatnim czasie odbywał się także w Polsce gorący spór dotyczący kwestii aborcji. Nie wiem, czy ksiądz się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, nie wiem, czy mam rację, ale wydaje mi się, że jeżeli człowiek postawi siebie w centrum, nie Bóg jest ważny, nie drugi człowiek jest ważny, ten obok mnie, tylko ja jestem ważny, no to wtedy nawet logicznie wydaje się, że ktoś krzyczy o prawie do tak zwanego wyboru, że ja mam wybór.
Tak, właściwie no jeżeli postawimy siebie w centrum, to zostaje tylko to, co czasem się ładnie nazywa pro-choice, czyli prawo do wyboru. Tylko no pytanie, do czego doprowadzi, bo jeżeli liczy się tylko to, do czego ja mam prawo i co właściwie ja chcę zrobić, no bo to ja odpowiadam na pytanie, do czego ja mam prawo, czyli mój wolny wybór jest w centrum, to mogę zrobić wszystko. Dlaczego mam zabijać tylko dzieci? Mogę zabijać dorosłych, mogę kraść, więc tak naprawdę, jeżeli postawimy mój osobisty, indywidualny wybór w centrum, to nie mamy żadnej etyki, nie mamy żadnej moralności, żadnego społeczeństwa. Więc tak naprawdę musimy sobie zadawać pytanie o to, co modyfikuje ten mój wybór. I odpowiedź Kościoła jest bardzo prosta. Twój wolny wybór kierunkuje, ogranicza, porządkuje drugi człowiek obok ciebie. I właściwie na tym się zamyka cała koncepcja antropologiczna obrony życia. Zobacz drugiego człowieka obok ciebie. No i potem patrzymy wyraźnie. Najpierw widzimy takich jak my, w sensie dużych, dorosłych, silnych, ale potem zwracamy uwagę na słabszych, na tych, którzy może nie mogą mówić, na tych, którzy może są zbyt mali w ogóle, żeby ich dostrzec gołym okiem. I właściwie to jest tylko poszerzanie obszaru ludzi dookoła mnie, zauważanie drugiego człowieka. Na tym się buduje właściwie moralność. I tutaj już z tego mojego wyboru przechodzę do tego, że mój wybór jest ważny, ale wybór drugiego jest tak samo ważny jak mój. I tu mamy właściwie społeczne podejście, solidarność, moralność. Tutaj nawet nie trzeba jakoś bardzo powoływać się na Pana Boga. To trzeba po prostu być konsekwentnym w myśleniu.
No właśnie, bo zwolennicy tak zwanego wyboru, tak zwanego prawa do aborcji, ich argumentem, na który bardzo często się powołują, jest fakt, że człowiek w pierwszych tygodniach nie przypomina dziecka, które się rodzi po 9 miesiącach. Używa się, można by powiedzieć, takiego wulgarnego określenia, że jest to tylko zlepek komórek, że jest to organizm, który nie ma znaczenia i tak dalej, i tak dalej.
No zdecydowanie, tak jak my w tym momencie też jesteśmy zlepkiem komórek, też by nas tak można było zdefiniować. Może jakieś ufolutki kiedyś tak nas będą badać, że pomyślą sobie, nie ma problemu, to tylko zlepek komórek. Mogę im zrobić co zechcę. Oczywiście to jest powiedziane żartobliwie. Natomiast koncepcja życia, my nigdy nie mieliśmy lepszych narzędzi do tego, żeby stwierdzić, kiedy zaczyna się ludzkie życie. Teraz jesteśmy w stanie obserwować, w którym momencie determinuje się informacja genetyczna, w którym momencie zaczyna się pewna autonomia organizmu. organizmu, jego podział, jego kierowanie się jakąś własną zasadą rozwoju. Jest taki tekst z deklaracji o aborcji, wydany jeszcze w latach 70. Kongregacji Nauki i Wiary, która to doskonale oddaje, ani razu nie używając słowa Bóg. Mówi tam kongregacja o tym, że od momentu, kiedy jajo zostaje zapłodnione, zaczyna się nowe życie, które nie jest ani życiem ojca, ani życiem matki. Nie byłoby ono osobą ludzką, gdyby nie stało się nią w tym momencie. Jaka to jest uderzająca prostota? Co w tym skomplikowanego? Co w tym ideologicznego? Zaczyna się nowe życie. Nie jest to życie ojca, matki? Oczywiście, że nie jest, bo możemy sprawdzić, jakie ma DNA. Ma inne DNA. Jeżeli tak jest, no to czym jest? Jeżeli nie jest człowiekiem, to czym? I to jest prosta konsekwencja Kościoła. Tu nie ma żadnej ideologizacji, żadnego kombinowania. Tu jest po prostu jasne spojrzenie. To jest człowiek, bronimy człowieka.
No bo rzeczywiście wtedy w takim wypadku, jeżeli byśmy chcieli ustalić jakiś punkt graniczny, kiedy zaczyna się życie, no to ktoś mógłby powiedzieć, że załóżmy w tam 8-10 tygodniu, ktoś inny powie, że w którymś, prawda, miesiącu, no to wtedy by było bardzo płynne.
Tak, to jest cała właściwie walka, kombinacja o to, żeby przesunąć choćby o kilka dni tą granicę. I podaje się jakieś momenty, takie jak moment implantacji, jak moment jakiegoś uformowania zalążków układu nerwowego, no w skrajnych przypadkach zdolność do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki. Niestety także w polskim prawie to kryterium się pojawia jako ostateczny moment ochrony życia w pewnych wypadkach tej ustawy dopuszczającej aborcję. Niektórzy będą mówić o granicy narodzin, która też wydaje się absurdalna, bo dziecko przed narodzeniem jest nawet fizjologicznie takie samo, anatomicznie, tak samo wygląda, tylko jest w łonie matki albo poza nim. No ale zaraz zaczną się pojawiać tacy, którzy będą jeszcze inne kryteria, mocniejsze, na przykład uznanie społeczne. Dopiero uważać za początek istnienia osobowego czy człowieczeństwa. Na ktoś inny powie, że to jest na przykład dopiero rozumna i wolna ekspresja. I są tacy filozofowie w tej chwili moralności, którzy książki piszą i są zapraszani na poważne odczyty i publikują w najlepszych czasopismach, którzy mówią, że małe dziecko, niemowlę, jest w mniejszym stopniu osobą niż dobrze rozwinięta małpa. Więc jeżeli zaczniemy przesuwać kryterium moralności, kryterium człowieczeństwa, kryterium osoby, to dojdziemy do takich absurdów i w którymś momencie się okaże, że już nie potrafimy nawet znaleźć dobrej podstawy, żeby samych siebie chronić.
Mhm. Podobnie sprawa wygląda z kwestią eutanazji. Być może to nie jest temat, który jest podnoszony tak często w debacie publicznej, w przestrzeni publicznej w naszym kraju, jak choćby wspomniana kwestia aborcji, ale jest to temat dosyć powszechny, na przykład w krajach zachodnich, na przykład w Belgii. Jakiś czas temu słyszeliśmy przecież, że dziecko w tym kraju zostało poddane eutanazji. To był pierwszy taki przypadek od 2014 roku, gdy w Belgii wprowadzono do prawa zapis pozwalający na eutanazję nieletnich w obecności lekarza. W tej kwestii stanowisko Kościoła także jest jasne. Podobnie jak w kwestii aborcji, człowiek nie powinien decydować, kiedy powinno się zakończyć jego życie.
Jeśli chodzi o eutanazję, sprawa wydaje się bardzo niebezpieczna i zdaje się, że przed największą nawałnicą dopiero stoimy. Tutaj pojawia się w ogóle jeszcze takie przewrotne myślenie o takim, trzeba powiedzieć, fałszywym współczuciu. To jest zabicie ze współczucia. No, kiedyś używano wiele bardziej brutalnego słowa, które może tu zabrzmi jak zgrzyt, po prostu mówiono o dobijaniu. Jeżeli byśmy tak powiedzieli, zamiast tego ładnego słowa eutanazja, które w gruncie rzeczy znaczy dobra śmierć z greckiego, jeżeli byśmy zaczęli mówić dobijanie, to może dotarłoby to do niejednego umysłu. Natomiast pojawiają się o wiele bardziej skomplikowane przesunięcia. Tutaj etycy mówią o czymś takim jak równia pochyła, że przechodzi się od takich skrajnych, ckliwych przypadków, że ktoś już nie jest w stanie znieść swojego życia, bo to jest takie cierpienie, że w ogóle nie ma kontaktu z otoczeniem, nie jest w stanie w ogóle przeżyć żadnej przyjemności. W ogóle zastanawiam się, kto czynił się sędzią w takiej sprawie, a przesuwamy się coraz dalej. Się okazuje, że w tej chwili wystarczy, że ktoś czuje się bardzo źle ze swoim życiem i ma ochotę przestać żyć i już to wystarczy do eutanazji. Ale okazuje się, że te decyzje mogą spróbować podjąć inni także. Jeżeli uznają, że ktoś jest niepoczytalny albo że nie do końca może sam decydować o sobie. Więc przesuwamy się już od takiego totalnego współczucia, na które powoływano się na samym początku, w stronę jakiegoś arbitralnego decydowania, kto ma prawo żyć, czyje życie jest warte przeżycia. I tutaj można powiedzieć, że także z punktu widzenia Kościoła pojawia się proste wrażenie, prosta opinia, będąca podstawą naszej nauki. My nie jesteśmy panami życia, nawet swojego. Nie myśmy sobie to życie dali, Nie my mamy prawo zdecydować, kiedy je stracimy.
Myślę, że w tym miejscu wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego, co powiedziałem na samym początku naszej rozmowy. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie te dwie kwestie, aborcji i eutanazji, jeżeli człowiek postawi właśnie w centrum samego siebie, no to wtedy no, nie dziwne, że będzie sobie rościł prawo do tak zwanego wyboru, do decydowania o tym, czy dziecko ma się urodzić i do decydowania o tym, czy mogę sam zakończyć swoje własne życie.
Tak, właściwie zawsze problem, można powiedzieć, etyki to jest takie napięcie pomiędzy egoizmem a altruizmem, bo właściwie no, etyka to jest to, co sprawia, że ja nie jestem jakiś totalnie destrukcyjny dla całego otoczenia, że czasem jeszcze pomyślę o kimś innym, że zastanowię się, że mógłbym kogoś skrzywdzić, ale jednak coś mnie powstrzymuje, żeby kogoś nie skrzywdzić. I dokładnie tak, no, to jest pytanie o egoizm, tylko też warto zwrócić uwagę na to, że egoizm się całkiem nieźle zarządza. Są ludzie, którzy potrafią to bardzo dobrze wykorzystać, że jeżeli ktoś opiera się na motywach egoistycznych, to można go poprowadzić w wielu ciekawych kierunkach. No, przykład taki banalny, no, można powiedzieć, że pies karmiąc się kiełbasą, no, wybiera jakiś prosty kierunek egoistyczny, no, ale możemy go, stawiając mu odpowiednio plaster kiełbasy po drodze, wprowadzić do każdej klatki. I to niestety działa wśród ludzi, którzy przyjmują tylko taką perspektywę. Bo egoizm staje się krótkowzroczny, działa na zasadzie jakiegoś prostego zaspokojenia. Można powiedzieć, że nasze dążenie do życia wiecznego też ma w sobie taki wymiar, może nie egoistyczny, ale no związany z takim samospełnieniem, czyli samorealizacją człowieka. Tylko co? Otwiera się nas na pełną perspektywę, a nie tylko na to, co się stanie za najbliższym zakrętem.
I dlatego Marsz za Życiem, który odbywa się w Rzeszowie 28 grudnia w Święto Młodzianków, jest okazją do zamanifestowania swojego przywiązania do tych wartości, o których mówiliśmy. Zawsze przy okazji, kiedy zbliża się termin tego marszu, zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby pokazać że i zamanifestować, że wartość życia ludzkiego jest dla nich bardzo ważna, że przywiązanie do tych kwestii i wartości, o których mówiliśmy, ma dla nich duże znaczenie.
Te sprawy muszą być wyrażone w kulturze. Mieliśmy przykład tego, że przeciwnicy życia, czasem ludzie bardzo zmanipulowani, poddani takiej jakiemuś ideologicznemu prowadzeniu, potrafią bardzo głośno krzyczeć. Ja myślę, że my też powinniśmy to pokazać, że jesteśmy wobec życia pokorni, wobec życia ludzkiego, nie czujemy się panami życia, ale z drugiej strony życie nas cieszy. Życie jest piękne, bo ono takie jest. Jest nam dane jako wspaniały dar, który jest podstawą innych darów. Nie możemy się tego skupiać na tym, jakie to życie jest ciężkie.
28 grudnia, niespełna kilka dni temu, właśnie w Rzeszowie, odbył się Marsz za Życiem, którego uczestnicy chcieli przypomnieć o podstawowej wartości, jaką jest życie ludzkie i konieczności obrony tego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wspomniane wcześniej Święto Młodzianków, które nawiązuje do zbrodni Heroda na małych dzieciach, współcześnie przypomina nam o wielkim problemie, czyli braku szacunku dla życia ludzkiego, którego przejawami są aborcja, stosowanie środków poronnych, in vitro czy eutanazja. Marsz odbył się w tym roku pod hasłem Idźcie i głoście i poprzez ten marsz obrońcy życia zamanifestowali przywiązanie do wartości życia ludzkiego. Na czele orszaku były niesione relikwie młodzianków, które na co dzień znajdują się w sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu w diecezji rzeszowskiej. Marsz rozpoczął się wieczorem przy pomniku dzieci nienarodzonych na starym cmentarzu. Po modlitwie i krótkim programie wprowadzającym w tematykę i znaczenie tego spotkania uczestnicy przeszli ulicami miasta do sanktuarium Pani Rzeszowa i tam uczestniczyli we mszy świętej wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu. Wcześniej jednak uczestnicy wysłuchali programu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży, a Marsz za Życiem w Rzeszowie w tym roku odbył się już po raz 13.
Z księdzem Janem Kobakiem rozmawiał Artur Sołek z Radia Via z Rzeszowa. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.